lekarz ma nie zauważać tego, jak to działa. To ma tylko pokazywać wyniki. Z punktu widzenia pacjenta jedynie zmienia się czas, w jakim dostaje pomoc.
Na szybciej.
Na szybciej, oczywiście.
Czyli to wszystko, co jest najciekawsze, nie dzieje się w ogóle w szpitalu, tylko się dzieje w chmurze.
Najciekawsze dzieje się w szpitalu, bo to jednak pacjent jest tam najciekawszy i jego stan. W tej chwili już mamy blisko 100 milionów pojedynczych obrazów tomograficznych, które...
100 milionów pacjentów czy 100 milionów?
100 milionów obrazów, pojedynczych obrazów. W ciągu tych 10 miesięcy średnio zyskiwaliśmy dla każdego pacjenta w poważnym stanie, takiego pacjenta, któremu faktycznie ratował życie, zyskiwaliśmy średnio 68 minut.
Czy sztuczna inteligencja widzi lepiej niż człowiek? AI ma zdolność analizowania ogromnych zbiorów danych w ciągu sekund, wykrywając wzorce i anomalie, które mogą umknąć ludzkiemu oku. To powoduje, że w dziedzinach, gdzie brakuje wystarczającej liczby specjalistów, dodatkowy wzrok AI może znacznie przyspieszyć procesy, a przez to ratować zdrowie, a często nawet życie. Przykładowo, co roku 15 milionów osób na całym świecie doświadcza udaru mózgu, z których 80% można by uniknąć dzięki skutecznej profilaktyce i wczesnemu rozpoznaniu. Z tego względu w diagnostyce udarów kluczową rolę odgrywa czas, który w przypadku udaru liczy się wręcz w minutach i to właśnie AI ma potencjał, aby nam na tym polu mocno pomóc. Oczywiście wzrok sztucznej inteligencji może być pomocny nie tylko w medycynie, ale także w systemach bezpieczeństwa, w rolnictwie i w wielu innych dziedzinach. Ale jak naprawdę działa ta technologia i czy widzenie AI jest prawdziwym widzeniem? Gdy przyjrzysz się z bliska ekranowi telewizora, telefonu czy komputera, zobaczysz, że obraz składa się z drobnych kwadracików. To są piksele, najmniejsze elementy, które razem tworzą pełny obraz. Możesz sobie wyobrazić piksele jako malutkie cegiełki, które układają się w całość. Każdy piksel ma swój kolor i jasność, które komputer koduje za pomocą liczb. Podstawowa sztuczna inteligencja działa tak, jakby czytała te piksele jeden po drugim. Kiedy AI analizuje obraz, rozkłada go więc na pojedyncze piksele i interpretuje każdy z nich osobno. Następnie na podstawie dopasowanych liczb analizuje wartości kolorów i jasności tych pikseli. Sam obraz nie ma dla komputera żadnego znaczenia ani kontekstu. Komputer nie widzi kota albo, nie wiem, pomarańczy. Dla AI piksele to tylko zestaw liczb bez związku z rzeczywistym światem. Aby AI mogła nam się do czegoś przydać, musi być odpowiednio wytrenowana. Model AI musi przejść proces uczenia się na podstawie dużych zbiorów danych, które zawierają przykłady obrazów i ich opisów. Tylko tak AI może nauczyć się rozpoznawać wzorce i cechy. Z czasem, wraz z rozwojem technologii i rosnącymi zbiorami danych, analiza obrazów stała się znacznie bardziej zaawansowana. Pojawiły się pierwsze systemy rozpoznawania znaków i cyfr, które mogły odczytywać tekst na obrazach. Następnie, z rozwojem głębokiego uczenia i sieci neuronowych, AI zaczęła radzić sobie z bardziej skomplikowanymi zadaniami. Jednym z kluczowych kroków było przejście od analizy pojedynczych pikseli do bardziej złożonych technik. Na przykład analiza obrazów na poziomie obiektów pozwala AI dzielić obrazy na wyraźne obiekty na podstawie ich kształtu, koloru czy nawet tekstury. Inne techniki używają statystyki do rozpoznawania wzorców i poprawiania jakości obrazów. Dzięki temu modele mogą usunąć zakłócenia czy szumy, które psują zdjęcia, no a dzięki temu zdjęcia stają się po prostu wyraźniejsze. Dzięki tym postępom współczesne modele AI są w stanie rozpoznawać obiekty w obrazach z dużą precyzją, nawet jeśli częściowo są one ukryte albo mają złożone takie pstrokate tła. Analiza odbywa się na wielu poziomach szczegółowości, od rozpoznawania twarzy i obiektów po wykrywanie subtelnych zmian w obrazach medycznych. Radiologia jest jednym z przykładów zastosowania sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu i analizie obrazu. Na co dzień mamy z tym styczność także w wielu innych dziedzinach. Najprostszym przykładem jest chociażby funkcja odblokowania telefonu za pomocą twarzy. Z kolei, gdy korzystamy z aplikacji do segregowania, do organizowania zdjęć, system automatycznie rozpoznaje i grupuje zdjęcia na podstawie zawartych na nich obiektów. Może je podzielić na kategorie takie jak rodzina, czy wakacje, czy zwierzęta. Innym przykładem wykorzystania AI są drony i satelity wyposażone w kamery, które analizują zdrowie roślin, wykrywają problemy takie jak choroby czy niedobory składników odżywczych. Dzięki tej technologii rolnicy mogą szybko reagować na problemy i skuteczniej zarządzać uprawami, co przyczynia się do poprawy jakości i ilości plonów. Jednak mówi się, że sztuczna inteligencja może mieć najbardziej przełomowy wpływ właśnie w medycynie. Systemy rozpoznawania obrazów znajdują zastosowanie w wielu obszarach diagnostyki i leczenia. AI już teraz potrafi analizować obrazy medyczne, takie jak zdjęcia rentgenowskie, tomografie komputerowe czy rezonans magnetyczny, w poszukiwaniu subtelnych zmian, które mogą wskazywać na choroby. Technologie te mogą pomóc we wczesnym wykrywaniu nowotworów, chorób serca czy innych poważnych schorzeń, co w przyszłości może znacznie poprawić efektywność leczenia i zwiększyć szanse na wyleczenie pacjentów. Wyobraź sobie, że jesteś radiologiem na dyżurze. Przez cały dzień spływają do Ciebie kolejne badania, rezonanse, tomografie, zdjęcia rentgenowskie. Każdy musisz dokładnie obejrzeć, przeanalizować i opisać, bo od tego zależy dalsze leczenie pacjentów. Każde badanie to osobna historia. Szukasz złamań, guzów, obszarów niedokrwienia. Przez kilka godzin na dyżurze zbierają się dziesiątki obrazów, a każdy z nich wymaga pełnej koncentracji. Nagle kolega z biurka obok pokazuje Ci jedno z badań i mówi, że warto, żebyś na nie natychmiast spojrzał, bo podejrzewa udar u pacjenta. Tym kolegą może być sztuczna inteligencja. Nie zastępuje specjalisty, ale działa jak dodatkowa para oczu, pomagając wyłapać coś, co mogło umknąć radiologowi przy natłoku pracy i przemęczeniu. A przecież, jak wszyscy wiemy, służby medyczne, nie tylko w naszym kraju, są coraz mocniej obciążone. Jednym ze specjalistów, który pracuje nad tego typu technologiami, jest doktor nauk medycznych Szymon Korzekwa, który od 2021 roku prowadzi grupę badawczą, która opracowała system Brain Scan City, system automatycznej detekcji zmian patologicznych w badaniach tomografii komputerowej. I to właśnie jego zapytam o to, gdzie jesteśmy dziś, a gdzie możemy znaleźć się z tymi technologiami w przyszłości. Jak to działa, Szymonie? Bo to, wiesz, to jest trochę abstrakcyjna sprawa, nie? Jest program, jest jakiś algorytm. Gdyby tak spróbować to rozłożyć na elementy pierwsze, jak to działa?
Działa to w taki sposób, że lekarz ma nie zauważać tego, jak to działa. To ma tylko pokazywać wyniki. Każde kliknięcie, każde logowanie, każda dodatkowa praca dla personelu zaburza proces, do którego są wyszkoleni, są przyzwyczajeni i dobrze działa. Więc chcąc udoskonalić taki proces, chcemy tak to zorganizować, żeby wynik pojawiał się w tym miejscu, w które patrzył do tej pory lekarz. I tak to robimy na co dzień. W przeglądarce, w której ogląda do tej pory wyniki, dostaje dodatkową informację. I to jest wyraźnie zaznaczone, że to pochodzi z systemu BrainScan, jest efektem działania modelu AI i tam są dodatkowe informacje, które pomagają w diagnozie, pomagają w interpretacji tego badania, które również widzi to oryginalne badanie, więc po prostu może, wykorzystując dodatkowe informacje, wywnioskować coś więcej, szybciej, z większą pewnością, i nawet jeśli jest zmęczony, przepracowany, może to zrobić perfekcyjnie.
Z punktu widzenia pacjenta cokolwiek się zmienia?
Nie, absolutnie.
Czy badanie, wszystkie te badania, które dotychczas pacjent musiał przechodzić, żeby dostarczyć lekarzowi, powiedzmy, takich, nie wiem, czy to słowo mogę użyć, tradycyjnych danych, one będą wyglądały dokładnie tak samo?
Dokładnie tak samo. Z punktu widzenia pacjenta jedynie zmienia się czas, w jakim dostaje pomoc.
Na szybciej.
Na szybciej, oczywiście.
Gdzie to AI tutaj jest konkretnie?
To już jest kwestia techniczna, gdzie on fizycznie jest zlokalizowany, ale bardzo często to jest tak, że to są zdalne serwery, żeby szpital nie musiał inwestować olbrzymich pieniędzy w serwery, które mają dużą moc obliczeniową. To jest na zdalnych serwerach, więc zanonimizowane dane, bez żadnych danych wrażliwych, lecą do tak zwanego serwera zdalnego i tam to jest obliczane, bo to jednak tych obliczeń trochę tam jest. Trwają te obliczenia kilkanaście sekund i w ciągu 3 minut, bo to najdłużej zajmuje transfer tych danych do tego serwera, w ciągu mniej niż 3 minuty wracają wyniki z powrotem do szpitala. Te 3 minuty są bardzo istotne, ponieważ pacjent, który ma wykonywaną tomografię, wysłany z oddziału ratunkowego, zanim ten pacjent wróci z powrotem na oddział ratunkowy, lekarz musi już te wyniki mieć, żeby móc podjąć jakąś decyzję, zanim ten pacjent wróci, żeby miał chwilę na zastanowienie.
Czyli to wszystko, co jest najciekawsze, nie dzieje się w ogóle w szpitalu, tylko się dzieje w chmurze.
Najciekawsze dzieje się w szpitalu, bo to jednak pacjent jest tam najciekawszy i jego stan i jak szybko możemy mu pomóc. Natomiast te same obliczenia bardzo często się odbywają w chmurze. Oczywiście może to być też w szpitalu zainstalowane, ale to jest ekonomicznie nieuzasadnione.
Po to, żeby jakiś system AI-owy dobrze działał, i to jest jakby taka refleksja szersza, nie dotycząca tylko i wyłącznie tych, które rozpoznają czy interpretują obrazy, musi być dobrze wytrenowany. Jak długo trenowaliście i ile danych trzeba było, żeby dobrze wytrenować brain scan?
Sama firma powstała 7 lat temu już, więc trochę te treningi trwały. Natomiast bardzo szybko udało się wytrenować coś, co mogło stanąć w szranki z wieloma firmami międzynarodowymi i nawet udało się zdobyć złoty medal za najlepszy model, który wykrywa krwawienia śródmózgowe. To było w 2019 roku i od tamtej pory cały czas doskonalimy ten model. Wtedy on był jednym z najlepszych na świecie. Teraz jeszcze bardziej go udoskonalamy i to jest chyba praca bez końca. W tej chwili już mamy blisko 100 milionów pojedynczych obrazów tomograficznych, które...
100 milionów pacjentów czy 100 milionów?
100 milionów obrazów, pojedynczych obrazów. Ale samych badań, czyli pojedynczych badań pacjenta, jest tam około 300 tysięcy. Natomiast każde badanie składa się z kilkudziesięciu obrazów, bo to w tomografii tniemy pacjenta, to wirtualnie oczywiście tniemy pacjenta na plasterki. Do tych plasterków mamy około 100 milionów obrazków pojedynczych.
Chciałem Cię zapytać, na jakim etapie rozwoju tego projektu jesteście? Czy to jest początek i właśnie chcecie wchodzić do szpitali klinicznych? Czy już tam jesteście i dostajecie potwierdzenie, że to działa? Gdzie jesteście w tej historii?
Jesteśmy już dość długo na rynku, natomiast bardzo dużo czasu zajęła nam walidacja i takie udowodnienie, że to działa klinicznie. Tak? Bardzo długo pracowaliśmy nad tym, żeby powiedzieć, ok, teraz już możemy to dla szerokiego grona użytkowników otworzyć. Mamy oczywiście certyfikację medyczną i to jeszcze z tymi nowymi wymogami MDR, więc to jest najwyższy poziom dokumentacji, jaki można sobie wyobrazić. I bardzo długo testowaliśmy to z naszymi partnerami w różnych warunkach, czy to na oddziałach ratunkowych, czy w teleradiologiach, czy z indywidualnymi radiologami, którzy opisują. System nie działa tylko w Polsce, ale też właściwie już niemal na wszystkich kontynentach.
Jeżeli zastosujemy tą procedurę, o ile szybciej pacjent dostanie pomoc?
To z dumą mogę powiedzieć, że sporo szybciej. Zbieraliśmy dane przez 10 miesięcy, najpierw bez naszego systemu BrainScan, potem z tym systemem i w ciągu tych 10 miesięcy średnio zyskiwaliśmy dla każdego pacjenta w poważnym stanie, takiego pacjenta, któremu faktycznie ratował życie, zyskiwaliśmy średnio 68 minut. Więc to jest ponad godzinę szybciej rozpoczął się proces leczenia, czyli został przepisany z oddziału ratunkowego na oddział, gdzie udzielono mu pomocy.
Co to 60 minut znaczy w praktyce? Czy to jest kluczowe 60 minut?
W praktyce
minut?
To jest 1/3 tego czasu, który ma ten pacjent, żeby przeżyć w tym stanie, w którym jest.
Okej, okay, czyli jeżeli o tą 1/3 byśmy wydłużyli, to to się przekłada na życie i zdrowie pacjentów.
Tak, mogę odważnie powiedzieć, że ratujemy życie pacjentów dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji.
Często się pojawia takie stwierdzenie, i ono jest jak najbardziej prawdziwe, że te systemy są bardziej wydajne od lekarza. Albo się rzadziej mylą od lekarza, albo lepiej rozpoznają czy sugerują jakieś zmiany lepiej od nawet najlepszego lekarza. Jak ty jako osoba, która jakby to tworzy, na to patrzysz, że to zastąpi kiedyś żywego człowieka przy łóżku szpitalnym? Czy to będzie tylko takie narzędzie, nie wiem, jak stetoskop na przykład?
W zakresie diagnostyki obrazowej to ma być narzędzie, kolejny etap rozwoju narzędzi, które pomagają lekarzowi, przyspieszają jego pracę, poprawiają jego zdolności percepcyjne. Tak naprawdę my nie używamy słowa artificial intelligence, tylko augmented intelligence, czyli my rozszerzamy inteligencję lekarza. Jesteśmy po prostu narzędziem, jak każde inne narzędzie, które kiedyś wprowadzono. Z stetoskopów też kiedyś się śmiano, że przecież kto tego będzie używał. Tak? Ale teraz mamy kolejny etap rozwoju, mamy możliwości techniczne, które pozwolą na poprawienie tej jakości ich pracy i poprawienie wygody ich pracy i przez to też pomaganie pacjentom. Każdy z lekarzy, który spróbował tych narzędzi, stwierdza, że faktycznie to jest pomoc, a nie konkurencja.
Jaka będzie przyszłość tej technologii? Czy taka, że takimi coraz mniejszymi, trudniejszymi kroczkami będziecie ją doskonalić? Czy macie pomysł na coś zupełnie, zupełnie nowego, coś zupełnie innego?
Chcemy krok po kroku pomagać lekarzom jeszcze lepiej diagnozować. Natomiast ten temat jest tak szeroki i to jest dopiero sam ten czubeczek góry lodowej, to co my zrobiliśmy, pomimo że to jest jeden z najlepszych na świecie modeli. Diagnostyka obrazowa jest tak szerokim tematem i tak dużo jeszcze w samej tomografii jest do zrobienia, że naprawdę jest co robić. No kwestia tylko tego, żeby w Polsce udało się to finansować i żeby starczyło paliwa, żeby móc konkurować ze światowymi firmami. Weszliśmy na giełdę właśnie w tym celu, żeby móc to robić w Polsce i żeby to był cały czas polski wyrób medyczny. Ale pomysłów mamy ogromną listę i realizujemy je krok po kroku. Cały czas rozwijamy ten system i już w tym roku ten system pozwala na wykrycie już 30 różnych patologii, więc w ciągu roku dodaliśmy 14 patologii, które rozpoznaje i umie nazwać. Tak? To, że system rozpoznaje patologię, że coś tam jest nie tak, to jest standardowa funkcja, także pokazuje. Te badanie wymaga szczególnej atencji, bo tutaj jest coś nie tak. Ale oprócz tego mamy 30 patologii, które umiemy nazwać. Tak? To jest krwawienie. Każdy z tych rodzajów krwawień możemy nazwać. Każdy z złamań, każdy ze stłuczeń i tak dalej. To jest niezwykle istotne dla chociażby oddziałów ratunkowych, gdzie lekarz myśli, co się temu pacjentowi stało, tak, i często...
Dostaje wsparcie.
Tak, i dostaje wsparcie. Spójrz na ten i ten obrazek, mam listę obrazków, tak, i spójrz na ten obrazek, tutaj jest coś nie tak. I naszym zdaniem to jest taka patologia. Więc dla lekarzy to jest bardzo dobre narzędzie i mamy już kilkadziesiąt wdrożeń, także działa, wszyscy są zadowoleni. Na razie.
Najbardziej pacjenci. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.